Porozmawiajmy najpierw o przyczynach otyłości, pani doktor.
Może najpierw powiem, że otyłość uważa się za jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych rozwijających się społeczeństw w dzisiejszych czasach. Obecnie duża ilość pokarmu, wysoki wskaźnik spożywanych posiłków i mało ruchu wpływa na to, że coraz więcej z nas cierpi na otyłość. A otyłość, jak wiadomo, to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie. Ta otyłość może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia. Wiemy też, że za otyłość uważa się, jeżeli tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn, a 20% u kobiet. W zależności od nagromadzenia tej tkanki tłuszczowej możemy rozróżniać otyłość brzuszną o typie jabłka i drugi typ, bardziej zdrowy, o typie gruszki. Zgromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej ma większe znaczenie patologiczne. Może teraz oddam głos pani dietetyk
pani Gruszce.
No właśnie chciałam skomentować ten bardziej zdrowy typ otyłości, czyli typ gruszka, bo nie jest tak, niekoniecznie tak jest. Znaczy, możemy z tym polemizować, dlatego że oczywiście typ jabłko, czyli ta otyłość nagromadzona wokół wszystkich ważnych narządów, czyli wątroby, żołądka, serca, ona zwiększa ryzyko wielu powikłań kardiologicznych, zwiększa również ryzyko cukrzycy, stłuszczenia wątroby, czyli tutaj wpływa nam na pracę tych najważniejszych narządów. Natomiast otyłość typu gruszka z kolei większe ryzyko nowotworów hormonozależnych, czyli no tak najlepiej to byśmy chcieli wyglądać dobrze i żeby ta nasza masa ciała gdzieś się mieściła w granicach normy.
Jasiu, a dlaczego wyglądamy źle? Jaki sposób odżywiania prowadzi do otyłości?
No to właśnie to, co już o czym wspomniała Aneta, że może ta współczesna dieta, to współczesne życie właściwie sprawia, że my bardzo łatwo tyjemy. Czyli jeżeli mamy jakieś predyspozycje, o których się za chwilę dowiemy od specjalisty, no to musimy bardziej uważać na dietę, którą spożywamy na co dzień. Bo dużo mamy rzeczy słodkich i jadamy nieregularnie, bardzo dużo mamy tłuszczu i właśnie mankamentem jest ta dieta wysoko przetworzona, gdzie sięgniemy na przykład po ciastko, po batoniki, po kiełbasy, kabanosy. Wydaje nam się, że tak no niewiele zjadłyśmy w zasadzie. Często moi pacjenci mówią, ja już nie jem kolacji. Ale potem tak myślą, no ja właściwie to wtedy tylko jakiś zjem jednego kabanosa, a może dwa, a ja mówię, no tak, i ma pani tak co najmniej 500-1000 kalorii na liczniku i to jest właśnie to niejedzenie kolacji. Więc powiedzenie tego pacjentowi też mu uświadamia, że to niejedzenie kolacji, gdyby tak podjeść jakieś warzywa, czy bardziej zbilansowany posiłek, kawałek mięsa z warzywami, na przykład duszony, czy ryby, skończy się znacznie lepiej.
A batonik zamiast obiadu? Jak się przeliczy kalorie?
No, kalorycznie wyjdzie bardzo podobnie, bo niektóre batoniki to tak spokojnie mają 500 kilokalorii. Natomiast no, zupełnie jest inny mechanizm po tych słodkościach, dlatego że nam mocno podnoszą poziom glukozy, a wtedy mamy wyrzuty insuliny, czyli wysokie poziomy insuliny i ta insulina niestety działa pronowotworowo, prozapalnie i zwiększa odkładanie tkanki tłuszczowej. I to jest ten mechanizm, który gdzieś nam wychodzi w wielu chorobach właśnie genetycznych i tych zaburzeniach hormonalnych, o których dzisiaj będzie mowa.
I jeszcze jedno chciałam dodać, że wysoki wyrzut insuliny napędza znowu apetyt i to jest błędne koło, że taki batonik nie starczy nam na długo w zaspokajaniu potrzeb pokarmowych, tylko zaraz sięgamy po kolejny batonik, coś słodkiego, albo po obiad. I
to
wtedy
cukier uzależnia.
Tak, tak, jak najbardziej. Nasz mózg kocha cukier.
A teraz chcę zapytać o genetykę. Czy ona ma wpływ na otyłość?
Czynniki genetyczne mogą odgrywać rolę w powstawaniu otyłości lub zwiększać podatność na jej rozwój. Istnieją genetyczne zespoły chorobowe, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej. I do tych zespołów należy zespół Prader-Willego, częsty zespół Downa, zespół Cohena, rzadszy zespół Carpentera. Poza tym w naszym genomie jest wiele genów, które nie są zgromadzone w zespoły, natomiast występują pojedynczo i one mogą wpływać na powstawanie otyłości lub jej skłonność. Mutacje mogą dotyczyć genów regulujących poziom podstawowej przemiany materii, dojrzewania komórek tłuszczowych. Geny są odpowiedzialne za regulowanie aktywności enzymów odpowiedzialnych za gospodarkę węglowodanową i tłuszczową. Tak więc naprawdę nie tylko ciężkie zespoły genetyczne, ale też takie pojedyncze geny. Czasami jest, że mama jest szczupła, tato jest szczupła, córka nagle nie wiadomo dlaczego ma tendencję do otyłości. No właśnie to gromadzenie po rodzicach genów i większa ich ilość w danym organizmie wpływa, że akurat ta osoba może mieć większą tendencję do otyłości.
A można powiedzieć, jaki procent właśnie tych genetycznych uzależnień odpowiada za otyłość?
Myślę, że jest to niewiele, 5-10%.
Bo większość, ja się boję, wie pani doktor czego?
Że wszyscy będą myśleli, tak, że jest to genetycznie. Tak, nie, to nie jest tak dużo. Nie, to nie jest tak dużo. Większość jest to jednak nasza skłonność do złego odżywiania, złego trybu życia. To jest 90%, myślę.
Jak mamy predyspozycje genetyczne, tym bardziej musimy pilnować naszej diety. Czyli te geny nas nie zwalniają z pilnowania diety, one wprost przeciwnie nas zmuszają do tego, żeby być bardziej uważnym niż osoba, która nie ma takich obciążeń.
Pani doktor, co poza cukrzycą może stać się przyczyną zbędnych kilogramów? Jakie choroby?
Chciałabym opowiedzieć o schorzeniach endokrynologicznych, jako że jestem endokrynologiem. Często mamy do czynienia z niedoczynnością tarczycy. W niedoczynności tarczycy brakuje hormonów tarczycy, w wyniku czego dochodzi do spowolnienia metabolizmu i zwiększonej tendencji do otyłości. Pacjenci przez to, że mają niedobór FT3, FT4 hormonów, to mają mniejszą też aktywność fizyczną, mniejszą parystaltykę jelit, większy apetyt, więc oprócz tego, że spada metabolizm, to te wszystkie inne czynniki wpływają na zwiększoną masę ciała. Jest też taki zespół Cushinga, o którym chciałabym powiedzieć. Jest to bardzo duża rzadkość, ale w tym zespole jest otyłość troszeczkę inna, bo pacjenci mają inny rozkład tkanki tłuszczowej. Ona się gromadzi głównie na karku, na twarzy. Jest to tak zwana twarz księżycowata z takimi czerwonymi policzkami. Są przedziwnie szczupłe nogi, szczupłe ręce. I to, gdyby ktoś u siebie zauważył, to proszę od razu udać się do endokrynologa po właściwą diagnostykę. Chciałabym też jeszcze powiedzieć o częstym zespole policystycznych jajników, teraz coraz częściej rozpoznawany u młodych kobiet. Jest to zespół, który jest zespołem wrodzonych zaburzeń metabolicznych. Często w tym zespole jest predyspozycja do insulinooporności, do oprócz tego, że hirsutyzm, że nieregularne miesiączki, to też w dalszej konsekwencji do cukrzycy, nadciśnienia. Więc jeżeli młoda dziewczyna widzi, że ma nadmierne włosienie, nieregularne miesiączki, powinna się udać do endokrynologa, do ginekologa, również po właściwą diagnostykę.
Ginekolodzy o tym wiedzą?
Tak, jest to bardzo częsty zespół. Ginekolodzy, oceniając wygląd jajników, już mogą podejrzewać u pacjentki zespół policystycznych jajników.
Pani doktor, czy jest coś jeszcze, o czym warto powiedzieć, bo jest na tyle powszechne, że słuchacz może się utożsamiać?
Jeszcze raz przypomnę, jest to taka triada trzech zespołów. Nieregularne miesiączki, nadmierne owłosienie i właśnie wygląd jajników, taki przypominający magazynek na naboje od rewolwera. To jest taka słynna opis jajników i to, jeżeli te trzy części występują, jest to podejrzenie duże zespołu policystycznych jajników.
Jaka jest rola dietetyka przy takich schorzeniach? Czy dietą coś tutaj można zdziałać?
Oczywiście, że tak. No, kiedy tutaj Aneta mówi o takim charakterystycznym wyglądzie, no nieraz zdarzyło mi się po przeprowadzeniu wywiadu, kiedy pacjentka mówi, że ma bardzo nieregularne miesiączki, kiedy widzę, że ma nadmierne owłosienie na twarzy, czy na przykład na przedramionach. Charakterystyczny też dosyć typ otyłości, bo też bardzo często to bywa taka otyłość brzuszna właśnie w insulinooporności. Czyli też no, łatwo nam to tak ocenić, patrząc na pacjenta, no też właśnie te pacjentki wysyłam do endokrynologa, żeby potwierdzić, czy to moje podejrzenie jest słuszne i no i wtedy, żeby lekarz już rozstrzygnął, czy trzeba włączyć leczenie tutaj preparatami metforminy. Więc no, jakaś taka rola też jednak wyłapywania pewnych problemów zdrowotnych u pacjentów, natomiast no oczywiście postępowanie dietetyczne. No i teraz siłą rzeczy mówimy właściwie ogólnikami, dlatego że wiemy, że w przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej zawsze chodzi o to, żeby unikać, czy też najbardziej jak to możliwe ograniczać węglowodany proste, czyli właśnie te wszystkie słodkości, żeby korzystać z produktów pełnoziarnistych, bo one w mniejszym stopniu i powoli podnoszą poziom glukozy, nie ma tych wyrzutów insuliny, o których mówiłyśmy wcześniej, które nam napędzają apetyt i zwiększają odkładanie tkanki tłuszczowej. Ograniczamy tłuszcze, a właściwie stawiamy na tłuszcze dobrej jakości, czyli nie tylko te nasycone kwasy tłuszczowe, które pochodzą z produktów pochodzenia zwierzęcego, ale również dobrej jakości oleje roślinne z kwasami tłuszczowymi z rodziny omega-3. No więc to są te ogóły, bo tak naprawdę dieta musi być dostosowana do każdego pacjenta. Jeżeli przychodzi do mnie pacjentka z insulinoopornością, która ma stany zapalne żołądka czy stany zapalne jelit, nie mogę dać jej diety wysokobłonnikowej. Musimy tą dietę troszkę modyfikować. Jeżeli to jest na przykład osoba z zespołem Downa, wiemy, że tam standardowo powinno się ograniczyć kalorie o mniej więcej 25%. Jeżeli to jest zespół Willego Pradera, te redukcje są jeszcze większe, czyli do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie.